W uchu na świat dziś Daniel Podoliński, romanista, miłośnik Podlasia, którego czasem wypycha w świat. Cel naszej podróży, Francja i Lazurowe Wybrzeże.
Dzień dobry Państwu, cześć Olga. Ten wybór docelowego miejsca podróżowania wyszedł trochę przez przypadek. Nigdy nie określałem się jako wielkiego frankofila za sprawą studiów przeze mnie ukończonych. Kultura i literatura francuska to nigdy nie były moje mocne strony. Natomiast akurat zeszłego lata wydarzyło się tak, że znajoma podesłała mi namiary na fenomenalne miejsce, które warto było wyeksplorować. A jako, że ja na tamten moment nie miałem dużo lepszego pomysłu na to, gdzie zabrać swoją dzieciarnię i swoich znajomych, padło na Lazurowe Wybrzeże.
Czy do tej wyprawy trzeba się było jakoś specjalnie przygotować?
Nie, specjalnie nie. Trzeba było wynająć busa, bo od razu wiedzieliśmy, że chcemy jechać wszyscy razem.
Ilu osobową drużyną?
8 dorosłych i 5 dzieci. Więc część z nas pojechała busem, a druga część z nas pojechała samochodem osobowym, ale wiedzieliśmy, że nie chcemy samolotu, bo sądziliśmy na początku, że z samej trasy pomiędzy Polską i Francją da się wiele wycisnąć. No niestety nie da, ze względu na to, że droga prowadzi autostradą, więc niespecjalnie jest co oglądać na prawo i na lewo. Do Lyonu dojechaliśmy w nocy, więc sam Lyon też nie był do obejrzenia, a nad ranem dotarliśmy na Lazurowe Wybrzeże, do Saint-Raphaël.
Ale zanim dotrzemy do tego miejsca, no to oprócz wynajęcia busa, co jeszcze trzeba zaplanować przed wyjazdem?
Trzeba sobie wynająć miejsce, w którym się człowiek zatrzyma. My od początku wiedzieliśmy, że nie chcemy hotelu, dlatego że one trochę spłaszczają wizję miejsca, do którego docieramy. I to chyba właśnie to było tym haczykiem, na który ja się dałem złapać, czyli to miejsce, ta willa wybudowana przez właścicieli na ich potrzeby, na potrzeby ich dzieci, budowana oryginalnie, zgodnie ze stylem Lazurowego Wybrzeża, w taki sam sposób zaprojektowana, wyposażona i w zasadzie to te zdjęcia tego miejsca przekonały mnie do tego, że ja chciałbym trochę poczuć jak południowo-francuscy posiadacze ziemscy, chociaż przez tydzień albo dwa i już. I to w zasadzie koniec przygotowań. Pełna walizka, na miejscu okazało się, że wcale nie musi być taka pełna, bus tam, gdzie człowiek głowę przytuli. Mieliśmy dosyć preferencyjną cenę wynajmu willi, bo to było coś około 2000 euro na 8-dniowy pobyt. Dodatkowo dochodzą koszty wyżywienia.
Ale do podziału na te 8 osób, które tam mieszkały.
Tak. To jest koszt wynajęcia całej willi, koszt wyżywienia, w zależności od tego, czy mamy zacięcie kulinarne, czy nie, i czy chcemy sobie sami gotować, czy stołować się w lokalnych knajpach. No i koszt przejazdu.
Jak długo trwała sama podróż?
Niestety dobę, nawet niespełna dobę, natomiast to niespełna było kupione mandatem za przekroczenie prędkości, więc należy to liczyć w pełnej dobie, ewentualnie z niewielkimi groszami.
Dotarliście nad ranem.
Tak, mieliśmy nadzieję, co prawda, że swoją dobę w miejscu, w którym postanowiliśmy się zatrzymać, zaczniemy trochę wcześniej, bo już z samego rana każdy chciał odpocząć. Okazało się, że willa funkcjonuje w ten sposób, że pani sprzątaczka sprząta do 13. Nie dało się jej wytłumaczyć, że bardzo chętnie posprzątamy sami, tylko niech już sobie idzie. Nie poszła, dopóki willa nie lśniła, ale to był dla nas czas do spędzenia na plaży.
I stacjonarnie nie byliście właśnie przez cały czas w tym miasteczku?
Tak, byliśmy stacjonarnie cały czas w Saint-Raphaël, ale jako, że wszystko co ciekawe na Lazurowym Wybrzeżu jest na wyciągnięcie ręki, to wydaje mi się to świetną bazą wypadową.
No to zacznijmy od Saint-Raphaël.
Saint-Raphaël w zasadzie jest takim kompleksem dwóch miast, bo Saint-Raphaël z miastem, które się nazywa Fréjus, założone około 45 roku przed naszą erą przez Juliusza Cezara, więc jest niesłychanie stare. Nie zapominajmy jednak, że Lazurowe Wybrzeże w tym punkcie to jest głównie miejsce całkowicie przeznaczone dla osób, które uwielbiają plażować i które nie za specjalnie nastawiają się na eksplorowanie terenu. Wolą odpocząć na plaży, ponieważ Lazurowe Wybrzeże to są wielkie, szerokie, piaszczyste plaże i bardzo ciepłe morze. Natomiast samo Fréjus jest skoncentrowane wokół portu jachtowego, starego miasta. Nie ma tam zbyt wielu budynków. Nad miastem góruje bazylika Notre-Dame de la Victoire z drugiej połowy XIX wieku i to w zasadzie wszystko, ale sama zabudowa Lazurowego Wybrzeża i południa Francji jest na tyle urokliwa, że w zasadzie spacer ulicami miasta, bardzo wąskimi, bardzo krętymi, dostarcza niemalże tych samych doznań, co spacer po starym mieście w Warszawie czy w Krakowie. To, co bardzo nam się podobało w Saint-Raphaël, to, że w przeciwieństwie do innych kurortów, które do tej pory znaliśmy, miasto budzi się do życia bardzo wcześnie. Nie koło 11, 12 czy w okolicach 14, tylko już o 6 rano można było dostać świeże, gorące francuskie bagietki. Inna sprawa jest taka, że około tej 6 rano było już około 35 stopni. Jeżeli ktoś nienawidzi wysokich temperatur, to być może południe Francji nie jest najlepszym pomysłem, ale już bladym świtem można było pójść do piekarni i zobaczyć Francuzów przejeżdżających rowerami po wąskich kamiennych uliczkach. I to właśnie nadaje Saint-Raphaël takiego francuskiego charakteru.
Saint-Raphaël, podróżujemy do Saint-Tropez.
Saint-Tropez to w zasadzie taka mała mieścina położona na drugim końcu zatoki w stosunku do Saint-Raphaël, więc Saint-Tropez widać z brzegu bardzo dobrze. Saint-Tropez jest znane wszystkim ze względu na żandarma, który się tam nakręcił i wszystkiego kolejne części. Trudno o samej miejscowości powiedzieć, żeby była urokliwa, natomiast wiąże się z nią historia, która dotyczy trochę Polski. W 1945 roku dotarł do Saint-Tropez piekarz polskiego pochodzenia Aleksander Miki, który otworzył przy jednej z głównych ulic swoją piekarnię i na podstawie przepisu swojej polskiej babki skonstruował tartę tropezyjską. Nie jestem pewny, czy tłumaczenie jest najszczęśliwsze. Oryginalnie nazywa się to tarte tropezienne. To jest takie ciasto, jak nasze ciasto na babkę drożdżową wielkanocną, wypełnione kremem maślano-budyniowym. Historia jest ciekawa o tyle, że to zupełnie niepopularne ciasto zyskało popularność za sprawą Rogera Vadima, jego filmu I Bóg stworzył kobietę. Wtedy, kiedy Roger Vadim kręcił na Lazurowym Wybrzeżu ten film z Brigitte Bardot w roli głównej, dostarczano ekipie catering między innymi z piekarni Aleksandra Mikiego. W zestawie dań znalazła się też tarta jego projektu, która bardzo posmakowała Brigitte Bardot. To ona w zasadzie wymyśliła nazwę La Tarte de Saint-Tropez, która się nie przyjęła, natomiast sam Miki nazwał ją La Tarte Tropezienne. Jest to znak towarowy, który został zastrzeżony dla tego produktu. Od jakiegoś czasu tarta tropezyjska jest sprzedawana również jako produkt mrożony, dostępny w różnych innych częściach świata. Nie zapominajmy jednak, że jest ona oparta na polskim przepisie ciasta drożdżowego.
Odwiedzając Saint-Tropez, nie możemy jednak ominąć Muzeum Żandarmerii.
Rzeczywiście, w Saint-Tropez na Place Blanqui istnieje budynek, który wykorzystano jako plan filmowy dla sześcioczęściowej serii o żandarmie. Jest to muzeum, które w pewnej części odnosi się do historii tego filmu, a w pewnej do historii żandarmerii w Saint-Tropez.
Czyli robimy sobie po prostu zdjęcie przed tym budynkiem i zwiedzamy dalej.
Tak, i czym prędzej uciekamy na plażę, bo plaże Saint-Tropez, podobnie jak plaże całego Lazurowego Wybrzeża, to jest jego najmocniejszy punkt.
Jak myślę o Saint-Tropez, to widzę plażę i tuż przy brzegu kolorowe kamieniczki z pięknymi okiennicami.
Te domy są kamienne i są rzeczywiście bardzo urokliwe, natomiast nie jestem pewny, czy tak do końca kolorowe.
Idziemy na plażę i co dalej?
Korzystamy z przezroczystego morza, z ciepłych wód. Przy plażach rozpościerają się restauracje, które serwują najlepszą na świecie sałatkę nicejską. Chociaż jesteśmy w Saint-Tropez, ale Nica jest orzut kamieniem od Saint-Tropez. Jest bardzo niedaleko, zresztą samo południe Francji, ono jest o tyle całkowicie inne od północy, od regionów Paryża czy Burgundii, że tam w zasadzie jest całkowicie inny klimat. To już jest klimat bardzo, bardzo ciepły. Je się tam owoce morza, tam są zupełnie inni ludzie, wychowywani na słońcu, nie znający deszczu. Ludzie wiecznie uśmiechnięci i wydaje mi się, że to jest tym głównym bogactwem Lazurowego Wybrzeża i to spowodowało, że w pewnym momencie południe Francji zaczęło być osiedlane przez bardzo bogatych ludzi, bo w obrębie tego samego kraju Paryżanie, którzy znają przecież i zimę i jesień, mogli bardzo szybko, w zasadzie 15 minut samolotem, dotrzeć do Nicei, gdzie zaczynał się kompletnie inny świat.
Przed nami miasto, które jest kwintesencją tego zakątka Francji.
Mi zawsze Cannes kojarzyło się z festiwalem filmowym, ale ja jednak lubię patrzeć na Cannes jako na to miejsce, które zostało bardzo późno odkryte. Jest takim uosobieniem i taką koncentracją wszystkiego, co w Lazurowym Wybrzeżu dobre, czyli pięknego oceanu, pięknych plaż, pięknych widoków i wysokich temperatur. Cannes jest rzeczywiście europejską stolicą kina ze względu na znany każdemu festiwal.
Który zresztą odbywa się w maju.
Tam się odbywa więcej niż jeden festiwal. Tam jest kilka festiwali po kolei.
Ale ten najważniejszy to majowy.
Tak, my trafiliśmy do Cannes na koniec czerwca, kiedy akurat była przerwa pomiędzy różnymi festiwalami, dlatego nie mogliśmy podejść bardzo blisko samego pałacu, ale wiele nie straciliśmy, ponieważ każdy z dostępem do internetu może sprawdzić, jak wygląda Palais des Festivals. W bezpośrednim sąsiedztwie samego pałacu festiwalowego jest niewielka Aleja Gwiazd, gdzie odciski swoich dłoni pozostawili najwięksi ze świata filmu, więc możemy bezpośrednio przybić piątkę takim sławom światowego kina, jak na przykład Andrzej Wajda. Pałac nie jest to budynek ładny, ani ciekawy.
Zwłaszcza poza sezonem festiwalowym.
Poza sezonem festiwalowym, ponieważ w sezonie festiwalowym umajają go dywany i żywa roślinność, natomiast poza sezonem festiwalowym bardziej przypomina taki industrialny, nowoczesny loft niż rzeczywiście jakikolwiek pałac, co mogłoby wynikać z nazwy, ale na szczęście nie on jest główną atrakcją miasta. Główną atrakcją miasta jest promenada, która się nazywa La Croisette. To przy tej głównej promenadzie są umieszczone najdroższe hotele świata po jednej stronie. w tym Carlton, gdzie bardzo chętnie zatrzymują się gwiazdy tłumnie zjeżdżające na festiwal. Po jednej stronie mamy hotele i bardzo drogie sklepy, po drugiej stronie mamy plaże i do tego mamy promenadę z mnóstwem małych i urokliwych straganów, gdzie można albo kupić sobie coś na pamiątkę, albo wstąpić na chwilę na szybką kawę. I wszystko to składa się na taki obraz lazurowego wybrzeża, który ja zawsze widziałem i wydaje mi się, że jeszcze raz to podkreślę, to właśnie chyba ta atmosfera, to co Francuzi nazywają ambiance, to jest właśnie to, co w lazurowym wybrzeżu chodzi. Nie zobaczymy tam wspaniałych, monumentalnych zabytków, nie zobaczymy budowli niesłychanej urody i z niesłychaną historią, ale to, co daje lazurowe wybrzeże i co wnika w zwiedzającego każdym porem, to ta atmosfera południa Francji, ta taka senna leniwość, ten zapach kawy, cisnujący się uśmiechnięci ludzie i w zasadzie z tego warto czerpać, będąc na lazurowym wybrzeżu.
Powiedziałeś, że to miejsce późno odkryte, bo?
Ponieważ od czasów średniowiecznych aż do początku XIX wieku Cannes było małą osadą rybacką, o której nikt nigdy nie słyszał. A dopiero w latach 30. XIX wieku francuska i zagraniczna arystokracja przyjechała do Cannes, żeby budować tam swoje rezydencje, więc to stosunkowo późno. Paryż, jak wiemy, jest bardzo stary i bardzo znany od zarania dziejów, natomiast południe Francji było zawsze pomijane i dopiero bardzo późno odkryte. Jeśli chodzi o widoki w Cannes, nie zapominajmy, że cały region, w którym to miasto się znajduje, nazywa się Prowansja Alpy Lazurowe Wybrzeże. Dlatego w jednym pakiecie mamy szerokie plaże, piękne budynki, bezkres morza, ale też góry majaczące w tle.
Kiedy planujemy wyprawę w większej grupie, to warto tak zaplanować podróż, by zapewnić atrakcje wszystkim uczestnikom wyjazdu, i dorosłym, i dzieciom.
To prawda, ja mam ten komfort, że ja świetnie wypoczywam w towarzystwie własnych dzieci, nie męczę się atrakcjami dedykowanymi specjalnie dzieciom. Moje dzieci są też w takim wieku, któremu mogą też odpowiadać atrakcje dorosłych, jednak i tak uważam, że dobrze zorganizowany wyjazd to taki, który sprawia, że i dorośli, i dzieci zaspokajają swoje potrzeby podróżowania w równym stopniu.
Jak to zrobić?
Po pierwsze uważam, że należy wybrać takie miejsce do mieszkania, gdzie przestrzeń dzieci zostanie im oddana i ich przebywanie w tej przestrzeni może się odbywać tylko z minimalnym nadzorem, ewentualnie ingerencją dorosłych. W przypadku naszego miejsca, naszej willi, był to basen, dzieci były przeszczęśliwe i w zasadzie samo to, że na zewnątrz było 40 stopni, a woda w basenie dawała ukojenie, powodowało, że dzieci same sobie wymyślały zabawy w tym basenie. Otwierała się przestrzeń dla ich kreatywności, dzieci robiły sobie zawody, różne zadania. My jako dorośli, też zachęceni ich postawą, organizowaliśmy im różne wieczorne aktywności w tym basenie, na przykład aerobik, wyławianie kółek zanurzonych w basenie, różne przeróżne aktywności. Sama willa była też zorganizowana w taki sposób, że w półcieniu znajdowała się sala, dodatkowy pokój. Samo to, że było takie miejsce, gdzie można było uciec przed słońcem, zaszyć się z książką albo wymyślić jakieś gry, które też angażowały w równym stopniu dorosłych i przede wszystkim dzięki którym dorośli też mogli mieć poczucie, że się świetnie bawią. Sama taka organizacja przestrzeni podczas takiego wakacyjnego wyjazdu jest moim zdaniem bardzo ważna i kluczowa.
Miejsce, którego nie można ominąć, będąc dziećmi, to oceanarium między Cannes i Monaco.
Marineland to jest oceanarium w Antybach. Oceanarium jest wielkie, trzeba poświęcić na nie zdecydowanie cały dzień. Są tam pokazy fok, orek, delfinów. I chociaż może się to wydawać takie, w zasadzie foki i delfiny, cóż w tym ciekawego. Akurat Marineland jest zorganizowane w taki sposób, że w zasadzie co godzina jest jakiś inny pokaz. Zajmuje to gigantyczną powierzchnię. To, co zwróciło moją uwagę, to sposób traktowania zwierząt. Te orki i te delfiny są tam naprawdę bardzo kochane i bardzo dopieszczane. To jest niesłychane wrażenie, bo zazwyczaj zwierzęta w zamknięciu powodują jakieś takie wzruszenie, współczucie, być może jest im tam źle. Zwierzęta, które są pokazywane w Marineland, są naprawdę bardzo szczęśliwe. Wielkość powierzchniowa naprawdę jest w stanie zagospodarować cały dzień wrażeń, ale gdyby ktoś się znudził i już nie miał ochoty, Marineland sąsiaduje bezpośrednio z parkiem wodnym, do którego można się przenieść w zasadzie przechodząc kilkanaście metrów i spędzić resztę dnia na zjeżdżalniach i na basenach. Fajnie jest też wtedy, kiedy wieczorem spada temperatura. Można wybrać się na spacery nad morzem. Promenady nadmorskie usłane są małymi restauracjami. Lazurowe Wybrzeże, co prawda, oprócz sałatki nicejskiej nie ma jakichś wyjątkowo swoich typowych potraw. Jednak pamiętajmy, że jesteśmy nad brzegiem morza, bardzo ciepłego, więc cała mnogość owoców morza, które jak się okazuje, pomimo tego, że Francja kojarzy się z krajem raczej drogim, okazuje się, że w tych nadmorskich restauracyjkach aż tak drogo nie jest. Koszt jednej ostrygi to około 5 euro, no ale umówmy się, że ostryga to jest pewna ekstrawagancja. Ale talerz muli można dostać już za 10 euro, więc w cenie przyzwoitej kolacji w Polsce. Co się okazało, dzieci wcale nie stronią od nowych smaków, dają się przekonać do próbowania. Moje dzieci zjadły ostrygę i stwierdziły, że wcale nie jest taka zła. Syn zajadał się mulami, córka krewetkami, więc tym należy się żywić na Lazurowym Wybrzeżu.
Obraz Lazurowego Wybrzeża byłby niekompletny bez księstwa Monako z najsłynniejszą dzielnicą Monte Carlo.
Tak, Monako jest zupełnie inne niż reszta Lazurowego Wybrzeża. W zasadzie stanowi osobne państwo, więc trudno, żeby było bliźniaczo podobne do tego, co je otacza. Natomiast pierwsze, co rzuca się w oczy, to to, w jaki sposób państwo jest zorganizowane. Jest to niewielkie księstwo, o czym wie każdy, natomiast niespecjalnie da się łatwo po nim podróżować, ponieważ jest to labirynt zawiłych alejek, pnących się czasem niemalże pionowo w górę albo spadających niemalże pionowo w dół. Jednak to, co w Monako uderza najbardziej, to to, że jest przeczyste, jest wysprzątane, chociaż w zasadzie nie wiadomo, kto miałby tam brudzić, ponieważ turystów nie ma. Turyści są skupieni wokół Pałacu Książęcego. Wiadomo, że Monako słynie z kasyn, ale z racji obecności dzieci nie mogliśmy się oddać szponom hazardu. Zwłaszcza, że byliśmy tam w ciągu dnia. Kasyna, zakładam, przyciągają wieczorami.
Kasyno to pierwsze skojarzenie z Monako, ale następne to wyścigi Formuły 1.
Tak, byliśmy w czerwcu, więc kurz wyścigowy już dawno opadł. Jednak sama zawiłość uliczek Monte Carlo robi bardzo duże wrażenie. My podróżowaliśmy busem, więc w tych wyścigach nie mielibyśmy zbyt wielkich szans. Ale obserwowanie tych uliczek i wyobrażanie sobie, w jakim tempie mkną bolidy, patrzenie na to wszystko z góry robi bardzo, bardzo dobre wrażenie. Chociaż rzeczywiście mój wzrok bardzo chętnie uciekał ku morzu.
Ten najsłynniejszy zakręt podobno jest gdzieś w okolicach kasyna.
I to, co w Monako urzeka, to to, że tor wyścigowy jest w zasadzie do zaobserwowania w całości, ponieważ wspinając się po bardzo, bardzo wysokich i bardzo długich schodach do Pałacu Książęcego, mamy widok w zasadzie na całą panoramę Monte Carlo. Przypomnijmy, że Monte Carlo jest dzielnicą Monako, która słynie nie tylko z torów wyścigowych i nie tylko z kasyn, ale również z tego, że przy Alei Księżnej Grace metr kwadratowy nieruchomości w przeliczeniu na złotówki, bez względu na to, czy przeliczamy z euro czy z dolarów, to prawie 390 tysięcy złotych za metr nieruchomości. Jest to zdecydowanie najdroższe miejsce na świecie i trudno się temu dziwić, ponieważ w zasadzie z każdego miejsca Monako, a co za tym idzie z każdego miejsca w Monte Carlo, roztacza się widok bezcenny na zabudowania i na Morze Śródziemne. Trudno się zatem dziwić statystykom, że mieszkańcy Monako żyją najdłużej na świecie, bo jest to oaza wyjątkowo spokojnego i powolnego życia, takiego typowego slow life'u, gdzie wydaje się, że nikt się niczym nie musi przejmować, bo słońce, owoce i dobra pogoda są na wyciągnięcie ręki.
Ponieważ nie możemy podróżować klasycznie w tej chwili, jest taka akcja w internecie Pocztówka z podróży. Gdybyś miał sobie przypomnieć taki kadr z tej wyprawy, do którego wracasz najczęściej, to co by to było?
To widok z Saint-Raphaël na Saint-Tropez przez Zatokę. Tak jak powiedziałem w pewnym momencie naszej rozmowy, uważam, że największym bogactwem Lazurowego Wybrzeża jest atmosfera, której się nie da zobaczyć. Trzeba ją poczuć, więc na nic nam tu pocztówki, ale ten taki jeden kadr, jeden widok, jeden widoczek, jedna panorama, która zostaje, to takie poranne wyjście na taras z kawą, kiedy wzrok ucieka daleko w morze, w oddali widać budzące się do życia Saint-Tropez, a w zasadzie pod stopami tarasu ludzi przemieszczających się do pracy bądź po zakupy już z samego rana w typowej miejscowości charakterystycznej dla Lazurowego Wybrzeża.
Czy Lazurowe Wybrzeże to jest taki kierunek, do którego chce się wracać?
Tak. W odpowiednim towarzystwie, o odpowiedniej porze roku i na pewno nie 100 razy, bo tak jak powiedziałem, zbyt wiele do oglądania tam nie ma. Lazurowe Wybrzeże nie zaskakuje za trzecim, czwartym i piątym razem czymś nowym, ale raz w życiu na pewno warto się tam udać, a może i drugi, co zresztą planuję, być może nie w najbliższe lato, być może nawet nie w jeszcze kolejne, ale kiedyś na pewno.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat był Daniel Podoliński. Dziękuję.
Dziękuję również.